Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, kolejny cykliczny odcinek w piątkowo popołudniową porą podcastu. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti i dzień dobry mówią.
Adam Balcer.
I Paweł Sulik. Dzisiaj zaczynamy od quizu super krótkiego. Gdybyś miał do wyboru życie w jakim czasie, w jakim miejscu, to najfajniej było w Mołdawii od połowy XV do XVI wieku. Hura, wygrałem. Tak.
Znaczy...
Czy gdzieś było
jak
fajniej wtedy?
Jak zobaczycie, to jest tak zwany złoty okres, okres świetności, ale jednocześnie okres, kiedy Mołdawia no, walczy z potężnymi sąsiadami, którzy ją permanentnie najeżdżają. Więc to jest w ten sposób troszeczkę, że będzie dużo dzisiaj Stefan Cielmare, czyli, ale Stefanie Wielkim.
Czyli przynajmniej nudno nie było.
Tak, no, który no, jak na, byśmy odwołując się do metaforyki piłkarskiej powiedzieli, no, drużyna marzeń, 36 bitew, 34 zwycięstwa, ale liczba starć też robi wrażenie. Więc dzisiaj będzie o związkach Mołdawii z Polską, Ukrainą, konflikty, koligacje, KK. No oczywiście, jak to u nas, no, chyba nawet kilkanaście narodów się pojawi i kilka religii. No tak musi być. No więc Stefan
Cielmare
odpowiedziałby, panowie, spokojnie, ja przecież panowałem 47 lat. Więc to jest tak, że nie jest tak, że co roku bitwa. Najwybitniejszy władca w dziejach Mołdawii, no i pewnie też Rumunii. Oprócz tych 36 bitew, 27 cerkwi, monastyrów, kilka wielkich twierdz. Więc wielki budowniczy. Pokażemy wam, nie będziemy tylko biegać z mieczem, krzyczeć zaraz obetnę ci kończynę, tylko też pokażemy wam, że no, bycie wielkim władcą polega na tym, że się buduje. No i lawirant z punktu widzenia geopolitycznego.
Lawirant.
Ponieważ w swojej historii lennik Osmanów, Polski, Węgier czasami równocześnie, a czasami, no Hegel by powiedział, no równocześnie te lenna się znosiły de facto.
A dieństwo pracy w położności.
Pięknie. To prawie cierkiewno-słowiański, który był używany.
Nie, po niemiecku strasznie to brzmi, więc...
Okej, okay, dobrze, no jak chcesz... na razie, znaczy Niemcy też się pojawią, ale chwileczkę. I po nim przez 370 lat ponad lenno osmańskie, Mołdawia, ale oczywiście tak naprawdę do początku XVII, co opowiemy wam w kolejnym podcaście, kondominium z Polską. O. Więc mieliśmy tak, jak prezes często mówi o kondominium rosyjsko-niemieckim. Teraz oczywiście zerwaliśmy te wszystkie kajdany i niczym Bruce Lee Nunchako bijemy wszystkich po głowie. To teraz zobaczycie, że można być też kondominium polsko-tureckim. Ale nim dojdziemy, no to zacznijmy o właśnie troszeczkę z historii rodzinnych, bo te dzieje Mołdawii to nie przypadkiem w Polsce się często mówi o awanturach mołdawskich i zobaczycie, że plejada ploteczek to w ogóle kaszka z mleczkiem przy tym, co tutaj się dzieje.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Piotr III Aron to jest, słuchajcie, władca, który zabił swojego brata. A ten brat to był tata Stefana i Stefan to widział na własne oczy. Więc tak to się zaczęło. I leitmotivem dla Stefana stała się zemsta, żeby pomścić. Piotr III Aron oczywiście uciekł na teren Królestwa Polski, więc trzeba było go tam szukać. No i stąd też Stefan nasz najeżdżał. Potem tak, najechał na niego Maciej Korwin, wielki władca węgierski, dostał manto. Najechali Tatarzy z Wielkiej Ordy pod Hanem Achmatem, dostał limanto. Więc to, słuchajcie, to jest tak, że jeszcze można powiedzieć, no znakomita drużyna z małego miasta, robiąca potęgi. Bo w tym sensie, że mamy Mołdawię przeciwko sobie, no Polska, Węgry.
A to co było ich tajemnicą sukcesu?
No, myślę, że po prostu... Stefan przejdzie do historii jako znakomity dowódca, świetny, plus wykorzystywali taktykę ziemi spalonej, wciągali przeciwnika, to jest w piłce nożnej czasami tak się, pamiętam jednego z polskich trenerów, który twierdzi, że to jest taktyka odkurzacza, że trzeba wciągnąć przeciwnika na swoją połowę, przemielić i wypluć. Mhm. Natomiast no tutaj no, tak generalnie chodziło...
Odkurzacz trochę inaczej działa, ale...
Tak, no kick and... No znaczy zepsuty od Electrolux. Kick and run, jak mawiają prawda, szkoccy piłkarze, czyli kopnij i biegnij, to tutaj było hit and run. Uderz i się schowaj. Jak zobaczycie, nieraz wykorzystywali zasadzki, podstępy i tutaj cały czas mi ta piłka wraca. Przewaga numeryczna. To liczebna inaczej, Andrzej strzelał. Więc przeciwnicy mieli przewagę numeryczną, ale Mołdawianie lepiej znali teren i nadrabiali świetnym dowodzeniem i właśnie atakami niekonwencjonalnymi, zasadzka, walka partyzancka. Więc kolejne sukcesy na polu bitwy, ale słuchajcie, to za co trzeba Stefana bardzo docenić i myślę, że mogą być Rumuni z niego dumni, no to człowiek no, z wielkimi horyzontami, jeśli chodzi o dyplomację. I jak zaczął budować na przykład przeciwko Osmanom koalicję, to stwierdził tak, Wenecja, Węgry, ale tak samo wysłał posłów i nawiązał współpracę z, pamiętacie, opowiadaliśmy wam, Ak-Koyunlu, państwo istniejące w Iranie, biała owca, tak? Z którym też my nawiązaliśmy wtedy kontakty i doszło do czegoś takiego, że do Stefana trafił Izaak Hiszpan, Żyd sefardyjski, opowiadaliśmy wam o nim, który potem został nadwornym lekarzem Jagiellonów i dyplomatą, specjalizacja kraje muzułmańskie. Więc oprócz tego Polska, Moskwa, państwo to Teodoro na Krymie, o którym jeszcze opowiemy, nawet przeciwko Krymowi, Tatarom krymskim z Wielką Ordą, bo można oczywiście z kimś się bić, ale potem można z nim robić jakiś biznes. Wróg mojego wroga, przyjaciel mojego przyjaciela, no sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa, zmieniają się te sojusze, ale chodzi o tą wizję. No pamiętajcie, mówimy o kraju, który miał wtedy jakieś 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, nieduży, strategiczne położenie nad Morzem Czarnym, zaraz obok ujścia do niego Dunaju, no i właśnie człowiek król z wizją. Jego takie pewnie, no naprawdę triumf.
To jest ale to tysiąc... mówisz o Mołdawii teraz.
Tak, cały czas o Mołdawii. 1475. Bardzo cenią bitwę pod Vaslui, Rumunii i Mołdawianie. Wielki triumf nad Osmanami. Znowu zaskoczenia. Na przykład wzięli coś takiego, że poszli im na tyły i mieli takie wielkie, jak to górale, prawda, biorą takie trąby... I stworzyli efekt, prawda, no, że armia osmańska się wystraszyła, bo myślała, że no, jest ich od groma, a było ich mniej znacznie. I to nawet kilkakrotnie. I z zaskoczenia uderzenie, więc wielki sukces. Wtedy było po stronie, walczyli po stronie mołdawskiej, Węgrzy i trochę Polaków. O. Natomiast, jak zobaczycie, potem się sojusze odwróciły. Z nami jest związany Stefan III z tego powodu wielki, że w 1485 złożył hołd w Kołomyi, Ukraina, Galicja, Pokucie, region, o który będziemy się nieraz tłuc, mówiąc językiem staropolskim z Mołdawianami. I to jest ostatni, tak można powiedzieć, oficjalnie hołd mołdawski. I upokorzyliśmy gospodara. Niedawno oglądałem film taki biograficzny o nim, wyprodukowany przez Republikę Mołdawii i no, pamiętają nam to. Co się stało? Składał hołd, był w namiocie i specjalnie zarządzono, że rozchylono, nikt miał tego nie widzieć, rozchylono drzwi namiotu i wszyscy zobaczyli zgromadzeni i śmiali się z tego, że klęczy przed królem Polski. Myślę, że nam to zapamiętał, jak zobaczycie. Zemścił się. No więc, co jest jeszcze ważne? Wtedy, słuchajcie, po raz pierwszy, i to w stylu babla, teraz patrzcie, co się dzieje. Wtedy po raz pierwszy mamy informację historyczną, że jest język rumuński. O co chodzi? Że jest, prawda, zapis o tym, że napis jest po łacinie, o tym, że Mołdawianin Rumun składa hołd Kazimierzowi Jagiellończykowi, który jest Jagiellonem i który mówi po polsku, ale mówi też po litewsku i po rusku. Pamiętajcie o tym. I jest zapis, że właśnie z języka wołoskiego, czytaj rumuńskiego, stąd wołoszczyzna, przetłumaczono na łacinę tą właśnie, prawda, deklarację o złożeniu hołdu, ale dla król otrzymał ją po rusku, czytaj po ukraińsku, tak? No wiadomo, że okej, może i języki obce kilka znam, ale angielski to może troszeczkę z kimś bachem, że ja co z tym angielskim zostanę, to tutaj z łaciną. Nie aż tak najlepiej. No król stwierdził, że albo może tłumacz się najlepszy. No generalnie, i patrzcie, co się dzieje. Polsko-litewski władca, do tego mamy motyw z rumuńskim, łaciną i jeszcze wszystko dzieje się w koło myj i język ruski. No po prostu protobabel nasz podcast. No, a teraz nadszedł czas zemsty. Za króla Olbrachta wyginęła szlachta. To właśnie tam, w lesie, pod Koźminem dorwali nas. Zaskoczenia, pościnali na przykład drzewa i te nasze Jezus Maria! Tak sobie, przepraszam, wyobrażam tą scenę, jak Mel Gibson występuje w tej wielkiej produkcji, którą kręcimy od 8 lat. I ty po prostu lecą na nas te ścięte przez podstępczych, podstępnych, przepraszam, Mołdawian zdradzieckich drzewa. W filmie tym dokumentalnym, biograficznym, mołdawskim o nim oczywiście jest to pokazane. No ale powiedzmy tak eufemistycznie, środki finansowe nie pozwoliły na pokazanie tej sceny z użyciem wszystkich efektów specjalnych.
Czyli metaforycznie, stado ptaków zrywa się do lotu.
Nie, jest.
To znaczy rzeź Polaków.
Tak, tylko powiedzmy, że no widzisz, że to jest troszeczkę rekonstrukcyjne. Dobrze, ale kto po stronie Mołdawian? Węgrzy, Turcy, Tatarzy, Wołosi. Naprawdę, międzynarodowo.
Talent do budowania takich składów wieloetnicznych.
Tak. I wkurzył się na nas i powiedział, no pogadi, ruszył i zaatakował nas w Polsce, dotarł aż do Przemyśla. Jak będziecie w kościele franciszkanów w Przemyślu, to jest tam właśnie fresk przedstawiający kaźń 5 franciszkańskich zakonników. I to Stefan III Wielki wydał rozkaz. Znaczy może nawet nie powiedział, chłopaki, poszalejcie sobie. No to poszaleli. Zdobył pokucie, wtedy właśnie tam, gdzie jest koło myja, Śniatyń. Ale tak naprawdę, jakby tak go posłuchać, i historycy uważają, że apetyty były większe na całą Ruś Czerwoną. Czyli tak naprawdę, tak jak wcześniej Ruś Czerwona na południe, Halicko-Wołyńska, to teraz no, mówimy o kraju, gdzie, jak zaraz zobaczycie, no i żony, i język cerkiewno-słowiański, no jest to część pewnej wspólnej przestrzeni kulturowej. Żony, bo było ich parę, teraz część matrymonialna. Ewdokia Kijowska. Albo Olelkiwna. To jest druga żona Stefana, ale mówimy o niej oczywiście ze względu, że Kijowska pochodziła, bowiem, jak spojrzymy, to tak. Prawnuczka Olgierda, a Olgierd to tata Jagiełły, tak? Więc, no, najdelikatniej mówiąc, piękne pochodzenie. Następnie to też będzie mocna karta w talii matrymonialnej. Anastazja, jej mama, no to słuchajcie, jest córka wielkiego księcia moskiewskiego, stąd potem będzie współpraca też z Moskwą Mołdawii, a oprócz tego jej pradziadkiem był Witold, wielki książę Witold. Czyli no, tak naprawdę to, drogi Pawle, wyglądało, że się kładło taką, przepraszam, kartkę i takie drzewko genealogiczne się rysowało i można było powiedzieć, no, Ewdokia, wielki książę litewski, wielki książę, i to dwukrotnie, wielki książę moskiewski, koligacja z Jagiełłą, królem Polski. No, mocna, tak? I z tego małżeństwa urodziła się Helena, zwana Wołoszanką, i to ona została, słuchajcie, żoną syna Iwana III Srogiego. To jest ten władca Moskwy, który no, bardzo poszerzył jej granice i no, nie szło nam, najdelikatniej mówiąc, i naszym przyjaciołom Litwinom w walce z nim. Podbił Wielki Nowogród i też ożenił się z Zoe Paleolog. I to jest ten okres, kiedy zaczyna się, prawda, Bizancjum, to my. Więc no, to było też bardzo dobre małżeństwo. Iwan III oczywiście był zainteresowany Moskwa sojuszem przeciwko nam. przeciwko Polsce i Litwie. Także tam na dole będzie cierń mołdawski. I Moskwa na przykład pośredniczyła w zawarciu sojuszu między Mołdawią a Krymem. Czyli wcześniej z Krymem było nie bardzo, ale potem się poprawiło. I to jest piękne, że jak na już naprawdę stare lata się rozchorował Stefan III, to lekarze do niego przybyli z Wenecji, pewnie Żyd sefardyjski, doktor z Budy węgierskiej oraz Mengeli Girej, Han Krymski też mu wysłał. Nie wykluczam, że też wyznawcy judaizmu. I trzech, no mogła być taka sytuacja, że nawet, prawda, no myślę, że nie aż trzech, ale większość składu konsylium lekarskiego składała się z Żydów. I starała się leczyć Stefana. Kolejna małżonka, Maria Mangub. Ona u nas już była. To jest, słuchajcie, księżniczka bizantyjska z Krymu, gdzie istniało najdłużej państwo bizantyjskie. Nazywało się Teodoro, albo czasami w źródłach też mówiono na te państwo, Gotia. Od Gotów, ludu germańskiego, który aż tam dotarł. Niestety potem Adolf Hitler uwierzył, że to będzie Gotland. Na szczęście nic z tego nie wyszło. I to jest, no znowu, Maria mogła położyć swoje papiery i powiedzieć, proszę bardzo, pochodzenie paleologowie. Dynastia cesarzy bizantyjskich, czytaj rzymskich. Asenowie, dynastia cesarzy bułgarskich. No to mógł spokojnie Stefan powiedzieć, biorę ci ją. Z czego ona zasłynęła już po śmierci? Wspaniały całun pogrzebowy. To jest naprawdę, można powiedzieć, jeśli chodzi o sztukę rumuńską, to jest klasa światowa. I to jest całun, który jest niesamowity, bo jak historycy sztuki usiedli, to stwierdzili, tak naprawdę to tam jest wszystko. Wpływy bizantyjskie, gotyckie, idące z Polski, z Węgier, islamskie, w tym osmańskie i nawet mongolskie. I tu można zobaczyć tą właśnie Mołdawię jak w pigułce, że no jest w pewnym sensie takim te przenikające się wpływy, ten synkretyzm, to skrzyżowanie. I to też, pamiętajcie, pokazuje jej czarnomorski wymiar Mołdawii i historii Rumunii. Siostra Marii wyszła na przykład za mąż za cesarza Trapezuntu, czyli Trabzonu w Turcji dzisiejszej północno-wschodniej. A na przykład córka tej właśnie siostry to wyszła za mąż za wielkiego wezyra osmańskiego, który był Albańczykiem. Więc mamy znowu, jak widzicie, jak zarzucamy sieć, to mamy Morze Czarne i Bałkany. I dlaczego oni tak mówię w kontekście polskim, ukraińskim? No, pani Maria była naszą lenniczką, bo jak się ożeniła, wyszła za mąż, za Stefana, no to w takim razie razem z nim została też lenniczką.
Miał trzy żony, tak?
Tak, tak. Pierwsza nie jest tak ważna, więc ją potraktowałem. Nie obraź się.
Rozumiem, tylko dobra. Pytanie, jak on ją potraktował?
No już przestań. Aha. Naprawdę. Trzecia żona Stefana to Rumunka, ich córka to Maria. To tutaj tylko mam to, zapisałem sobie informację. Dlaczego jest ważna? Bo znowu związek z Ukrainą, ta córka Maria została żoną kniazia ruskiego, jednego z wiśniowieckich, Fiodora. Więc jak widzicie, i przez Ewdokię, i potem poprzez córkę Marię, znowu koligacja ruska-ukraińska. Teraz opowiemy o Bogdanie III Ślepym, zwanym Jednookim też, który objął, zasiadł na tronie po śmierci Stefana i z nami historię ma tak zwaną skomplikowaną, mówiąc eufemistycznie, ponieważ toczył z nami zacięte wojny, które przeszły do historii jako krwawe swaty. Dobry tytuł jakiegoś filmu. Widziałeś krwawe swaty? I co widzicie? Pole bitwy łączy się złożem, ale nie doszło do konsumpcji związku, ponieważ obiecaliśmy mu początkowo, że Elżbietę Jagiellonkę, córkę Kazimierza Jagiellończyka, wydamy ją właśnie za mąż za niego. No, ale zrobiła się awantura, bo Elżbieta, no, po prostu miał zły PR Bogdan. Został przedstawiony jako na dworze, że jest osobą nieokrzesaną, barbarzyńca z Mołdawii. Więc Elżbieta powiedziała, po moim trupie. No więc zaczęło się. Oprócz tego oczywiście chodziło nie tylko o małżeństwo, tylko o pokucie. Ten region pograniczny między Mołdawią i Polską. Bogdan się rozkręcił, bo na przykład oblegał Lwów, oblegał Kamieniec. We Lwowie wówczas spalił kościół i klasztor Bernardynów. Dzisiaj oczywiście jest to wielki zabytek, ale wtedy to były przedmieścia. No, ostatecznie poniósł klęskę w bitwie pod Chocimiem. Natomiast sama Elżbieta, słuchajcie, no ja nie wiem, czy tak dobrze jej się w życiu ułożyła, bo została księżną Legnicy. Małe, wasalne księstwo Piastów Śląskich. Ja bym chyba jednak wziął, jakbym był Elżbietą, za męża Bogdana, księcia Mołdawii. No ale to już kwestia gustu. Następny władca, bardzo ciekawy, Piotr Raresz, który był, słuchajcie, to jest częste zjawisko w Mołdawii, że mamy władców, właśnie hospodarów, którzy są z nieprawego łoża. Są nieślubnymi dziećmi, ale zostają władcami. I właśnie taki był Piotr Raresz. W Polsce z Ruska nazywano go Petryłą.
Petryła.
Od Piotrka. No. Ja nie wykluczam, że ta może, bo nie wiemy, kto był kochanką Stefana, jaka kobieta. Ja nie wykluczam, że to była Rusinka, bo słuchajcie, tak mu się życie ułożyło, że on nie wiedział przez część swojej młodości, kim jest ojciec. I między innymi pracował handlował rybami, czyli żadnej pracy się nie boję. Self-made man, jak zaraz zobaczycie. Od pucy buta do milionera. Przez jakiś czas mieszkał we Lwowie, więc tutaj miałbym właśnie tą, postawiłbym tę hipotezę, że może właśnie matka i tam wyjechali. Bohdan Ślepy no, potraktował go, kiedy została potwierdzona informacja, że to ten z nieprawego morza. Łoża, przepraszam, z rybami skojarzenie. No to w takim razie uwięzimy go, prośba do Polaków, żeby go uwięzić i uwięziono go w Malborku. Więc jak widzicie, nasz szlak Wisła-Dniestr, Morze Czarne, funkcjonował też, jeśli chodzi o system penitencjarny. Jak czytałem w ukraińskich czasopismach i książkach, no to tak naprawdę tam widać u niego taka chęć, żeby być tym zbieraczem ziem ruskich. Od południa tylko. Próbował budować przeciwko nam koalicję, między innymi z Moskwą i z Krymem, ale średnio mu to wyszło. Natomiast stwierdził, no, że powalczy z nami o pokucie. Znaczenie tego regionu wynikało przede wszystkim z tego, że był położony na kluczowym szlaku handlowym. I tak teraz oddajmy głos ówczesnym kronikarzom. Petryło wybrał się, tutaj powinno być, wypalił miasteczka, takież wsi poddanych królewskich, Kołomyją, Śniatyń, Tyśmienice i wiele innych dzierżaw ku polskiemu królestwu przyległych, aż do Halicza i około wszędzie wypustoszył. Co pan, panie Piotrze, zrobił? Wypustoszyłem. No więc w Haliczu było wiadomo, że no generalnie, teraz popatrzcie, co się dzieje, że przybywają do Kołomyi, zbiegają się z zapałem prawie wszyscy prawosławni Rusini uznający hospodara za swego pana, których on z łaskowością przyjmuje, podczas gdy katolików rozkazał zgładzić. O co chodziło? No, to jest wbrew tej wizji lukrowanej, że tak super było Rusiną pod panowaniem polskim. No, nie było tak super. No, było coś takiego, że mógł Piotr Raresz odwołać się do resentymentu, do poczucia, że są poddanymi drugiej kategorii i jestem szlachcicem drobnym, średnim, ale jest jakiś szklany sufit, bo jestem prawosławny.
I to nie przypadek, bo przecież rzeczony, wspomniany przez ciebie Bogdan z niepełnosprawnością wzroku, prawda? On przecież tych franciszkanów to przynajmniej dopuścił, żeby oni rozstali się z życiem, tak?
To Stefan, przepraszam.
To Stefan już.
Stefan, proszę ci nie myl. Nie myl Stefana z Bogdanem. No, bo imię Bogdan też bardzo dobrze pokazuje, no, wpływy ukraińskie. No więc co? No więc jest też tak, że zorganizował Raresz spiski mieszczan ruskich we Lwowie i w Kamieńcu. Chciał podstępem przejąć oba miasta. No i mamy materiały z akt ziemskich, halickich, no że wielu przedstawicieli szlachty ruskiej ukarano później konfiskatą mienia za to, że no witali chlebem, solą, choryłką i otwartymi rękami Piotra Raresza. Pod Chocimiem wygrywa na początku. Spiski wykryto, więc Lwów i Kamieniec sobie odpuścił, no ale przychodzi na niego Kryska i totalna klęska w bitwie pod Obertynem. Wtedy znakomity polski dowódca Jan Tarnowski. No, to było starcie bardzo nowoczesnej armii z taką, no, powiedzmy, walczącą często tak zwanymi tradycyjnymi metodami i Piotr Raresz ponosi wielką klęskę. Jeszcze walczy z nami, pokonuje kolejne jakieś oddziały, prawda, wyprawia się jeszcze na Podole, pod Trębowlą na przykład wygrywa, więc, ale nie ma mowy o tak spektakularnym zwycięstwie jak w 1531 roku pod Obertynem, kanclerz Jan Tarnowski. Piotrek niestety podpadł i nam, i Turkom Osmańskim. Obie strony, te potęgi, no już wtedy wiesz, no jest problem, że masz pole manewru się bardzo zawęża i doszło do wspólnej interwencji. Polskiej i osmańskiej. I Piotr przyjechał do nas, do Chocimia, który zaczęliśmy oblegać i zawarł pokój. Stracił wtedy tron. Na kilka lat powrócił, Turcy pozwolili mu wrócić, ale generalnie zrezygnował też z pokucia. Więc no niestety w porównaniu z swoim ojcem, Stefanem Wielkim, który na 36 bitew wygrał 34, no na polu bitwy mu tak dobrze nie szło. W wyniku tej klęski ten nowy wojewoda albo hospodar, inna tytulatura, no musiał przed Osmanem, przepraszam, przed Sulejmanem Wspaniałym Osmanem, w sensie z dynastii Osmanów, no odprawić taką ceremonię po raz pierwszy ewidentnie wasalną.
Nie, mam nadzieję, że też odkryli poły namiotu, żeby wszyscy oczywiście widzieli.
Oprócz tego całe ten południe kraju, tam gdzie mamy, prawda, region Budżak, został zamieniony w Sandżak, czyli odpowiednik powiatu. Bendery, zbudowano twierdzę, więc no, generalnie to jest o tyle bardzo ważna data, że doszło do takiego no, bardzo wyraźnego ograniczenia niezależności Mołdawii. Te same bendery są o tyle ciekawe, że to jest nazwa, która w polskim języku też jest kiedyś była używana, Techinia, stara nazwa jeszcze z języka kumańskiego, połowców.
Techinia.
Techinia, prawda? Prawie jak Tahini albo Tahiti, od połowców koczowniczego ludu turkijskiego. Natomiast Turcy zmienili nazwę na Bendery, ona jest do dzisiaj. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest właśnie koło Dniestru i znaczy to z języka perskiego przystań, miasto portowe. Dzisiaj pod okupacją Naddniestrza, tego parapaństewka. Dlaczego Raresz jest niezwykle ciekawy, moim zdaniem? Jako postać związana też z historią Polski, Litwy, Ukrainy i Rosji. Przez prawie pół roku u niego służył, przeciwko też nam, Iwan Peresvietow. Kim on był? Więc jego biografia jest taka, że historycy ukraińscy zakładają, że pochodził z Czernichowszczyzny. Tak? Czernichów, czyli po drugiej stronie Dniepru, jak jedziemy z Kijowa, region bardzo pograniczny z Wielkim Stepem i potem zrobił karierę, służył, był po prostu najemnikiem i służył między innymi pod Janem Zapolią na Węgrzech, czyli był sojusznikiem Osmanów, potem przeszedł na stronę Habsburgów i walczył z Osmanami, trafił do Petru Raresza, a następnie trafił do Moskwy. I tutaj zaczyna się bardzo ciekawy wątek, bo on sam opowiadał o sobie, że jest potomkiem Peresveta albo Peresvieta z Briańska, to jest miasto w Rosji, które jest zaraz koło Czernichowszczyzny, ziemie historycznie byśmy powiedzieli ukraińskie. No oczywiście tutaj mówię z pewnym przymrużeniem oka, bo to jest trochę stosowanie współczesnych kategorii wobec przeszłości, ale o co chodzi? To jest postać ważna historycznie, jeśli chodzi o pewien takie legendy i opowieści o bitwie na Kulikowym Polu. To była ta bitwa w 1380 roku z Tatarami, że tam właśnie doszło do pojedynku i ten jego przodek, on uważał, twierdził, że to jest jego przodek, tam właśnie pokonał Temir Murze Czelubeja, przeciwnika, czyli właśnie tatarskiego rycerza. Więc z takimi referencjami, byśmy powiedzieli, przybywa do Moskwy i zdobywa mocną pozycję na dworze Iwana Groźnego. Zaczyna jako rzemieślnik, bo zaczyna od produkcji tarcz husarskich. To jest ten motyw, że pamiętajcie, że idea husarzy przychodzi z Bałkanów poprzez Węgry, właśnie Mołdawię, do nas i dalej. On nazywał ten rodzaj tarcz, które produkował, macedońskimi. Ale okazało się, że pan ma nie tylko fach w rączkach, ale jeszcze w głowie. I w efekcie uważa się go za osobę, która stworzyła podstawy ideologiczne dla idei właśnie samodzierżawia, bo dla Iwana Groźnego przygotował, i tutaj co ciekawe, nie pisał w cerkiewno-słowiańskim, tylko pisał po rosyjsku, ale widać, że pochodził z Rzeczpospolitej, ponieważ jak lingwiści usiedli do tych jego, prawda, traktatów, no to okazało się, że tam jest sporo polonizmów. Czyli mamy żywy rosyjski z polonizmami, który pisze Obieży Świat, awanturnik, można powiedzieć, który wywodzi się najprawdopodobniej z Ukrainy. I dlaczego to jest bardzo ciekawe, że słuchajcie, on stawia za wzór Mehmeta Zdobywcę. A wszystko zrobił w ten sposób, że on jakby nie mówi sam, nie pisze sam do Iwana Groźnego, tylko jako ten właśnie Petru Rareš, ten gospodar mołdawski. Po to, żeby wzmocnić swoją argumentację. Mówię ci, cesarzu, carze, wim jako Piotr Rareš. Taka figura retoryczna.
Okay, tak? Ale czy czytający zdawał sobie sprawę, że to jest, że się tak wyrażę, fake z tym Piotrem Rareszem? Czy ta figura była tak odczytana?
Drogi Pawle.
Nie wiadomo.
To zostawmy dla następnych pokoleń. Niech one się nad tym głowią. Ja bez tego dam sobie radę, tak ci powiem. Dla mnie jest istotne coś takiego, że zobaczcie. Mehmet Zdobywca dlaczego jest wzorem? Bo zdobył Konstantynopol i potem bardzo ograniczył pozycję arystokracji i wzmocnił biurokrację i władzę centralną. Tendencja ewidentnie, jeśli chodzi o Imperium Osmańskie, centralizująca i absolutystyczna. I to jest, on stawia, pochodzący z Wielkiego Księstwa Litewskiego Iwan Peresvietow, za wzór dla cara Iwana Groźnego. Sam był też zwolennikiem ekspansji rosyjskiej, między innymi podboju Hanatu Kazańskiego.
Czyli pamiętajmy, początki dokonał. Ruskiego miru to ten pan.
Właśnie. Tak, no nie tylko, bo tutaj wiesz, no podbój to jest Hanat Kazański, to nie ma mowy o ruskim mirze, tylko właśnie pokazanie, że my Złotą Ordę sobie całą podporządkujemy, tak. Więc generalnie mamy, jak widzicie, wątek związany z Rareszem, o wychodzący zdecydowanie poza małą Mołdawię. Rodzina teraz Petru Rareša, koligacje. Więc córka z pierwszego małżeństwa urodziła się w Polsce, pewnie we Lwowie, i tam przez pierwsze lata mieszkała. Czyli była poddaną korony polskiej. Mężem został gospodar Wołoszczyzny i ona była regentką po śmierci. Hijajna się nazywała. Pożeniła córeczkę jedną na przykład z Grekiem, bardzo, bardzo dobrą rodziną grecką. To byli Fanarioci. Fanar, czyli rodziny naprawdę potężne, arystokratyczne z Stambułu.
Ale greckie, i, tak?
Tak, greckie. Niektóre z nich tak naprawdę pochodzące od cesarzy bizantyjskich. Fanar od Fener, tak jak latarnia. Tak? Stąd macie klub, ale nie w tej dzielnicy, Fenerbahçe, tak? Od Fener, to jest w języku tureckim. Od latarni, słowo jest w językach romańskich. Oczywiście, no wiadomo, że w basen Morza Śródziemnego, no to bardzo dużo słownictwa jest greckiego, albo jeśli chodzi o sprawy te marynistyczne, czy na przykład włoskie. I teraz tak, mieszka w Stambule, jego córka, Hijajna, na dworze jest wpływowa, osmańskim, na przykład
jedna z córek została żoną sułtana Murada. No to, no naprawdę, ale w pewnym momencie wypadła z łask. Pewnie, no, zakładam, że jakieś intrygi, knowania, frakcje, koterie dworskie i została zesłana do Aleppo w Syrii i tam mieszkała i zajmowała się handlem, tekstyliami, można powiedzieć, jarmark Bliski Wschód, Bozor. I opowiemy wam w następnym podcaście, bo tutaj będzie bardzo ciekawy motyw, będzie pomagała bratu przyrodniemu zostać gospodarem. Brat się nazywał Jankul Sasul. A skąd ta nazwa? Czyli Janek Sas, bo mama była Saską, czyli Niemką z Braszowa, bo to jest piękne w Rumunii, więc żeby nie było, nie jest tylko tak, że prezydent obecny Klaus Johannes jest Niemcem, tylko mamy już wcześniejszą tradycję. Druga żona, Raresza, też bardzo ciekawy motyw, to jest, słuchajcie, Jelena Brankowicz. O. Serbka z rodu despotów, książąt serbskich, babcia albańską księżniczką. Dzisiaj relacje nie najlepsze, ale taka jest historia, że dużo było małżeństw mieszanych. Jej siostra Maria, moi drodzy, i tutaj koneksja polska, Maria Brankowicz, została żoną Wiśniowieckiego Jana. Wiśniowieccy generalnie podobało im się to, takie śluby na tym kierunku południowym. To ich też nobilitowało, bo pamiętajmy, że te rody serbskie, jak spojrzeliśmy sobie w bok, to nagle się okazywało, że mamy koneksję, koligację z bizantyjskimi rodzinami, czyli cesarzami rzymskimi, albo nawet z Osmanami, którzy sami się też uważali za spadkobierców Rzymu. I tutaj jest bardzo ciekawa Ilony Czamańskiej, polskiej historyczki, hipoteza, i którą wielu historyków akceptuje, że no jak to każdy ma jakiegoś nieślubnego syna prawie tam w okolicy Dniestru, więc jednym z nich był właśnie słynny Dimitr Bajda Wiśniowiecki, czyli jeden z najważniejszych watażków, atamanów kozackich. Że właśnie to jest Raresza, nieślubny syn, którego przekazał, tak się życie ułożyło, że właśnie Maria zabrała go i będzie ona właśnie wychowywała go jako adoptowanego syna u Iwana. Stąd potem, jak zobaczycie, no Dymitr, opowiemy wam w kolejnym podcaście, chciał zostać gospodarem mołdawskim. I tam jego piękna kariera zakończyła się tragicznie. Ale to w następnym odcinku. Druga siostra Jeleny, Hanna, wyszła za to za kniazia Fedira Sanguszkę, marszałka Wołynia. Więc zobaczcie, koneksja serbsko-rumuńsko-ukraińska, ale to wszystko w ramach Unii Polsko-Litewskiej. Córka Raresza Piotra z Jeleną, bo mówiliśmy o siostrach, o Marii i o Hannie. Znowu zobaczycie w kolejnym odcinku tą koneksję. Mamy bardzo ważną rodzinę Mochyłów, o której wam opowiemy, bardzo ważną dla historii Ukrainy i Polski, bardzo skoligaconą z polskimi potężnymi rodami, na przykład z potockimi, właśnie też z wiśniowieckimi i właśnie ich awans, bo to te, po co były te małżeństwa? No, że można było bardzo wzmocnić swoją pozycję, awansować na przykład ze średniej szlachty do arystokracji poprzez to, że albo z, prawda, nawet pokusić się w następnych pokoleniach o to, żeby zostać gospodarem, bo w pewnym momencie ktoś z rodziny ożenił się z córką gospodara. I tak właśnie było w przypadku rodziny Mochyłów, że ich awans w Mołdawii opierał się na tym, że jeden z nich właśnie ożenił się z Marią, która była córką Jeleny Brankowicz i Piotra Raresza. Więc zobaczycie znowu, jaką mamy koneksję. Efekt jest taki, tak u nas dzieci w szkole nie uczą, że można powiedzieć, macie króla Polski, Michał Korybut-Wiśniowiecki. Niewybitny król. Syn Jaremy, o którym czytacie w Ogniem i Mieczem. Jarema, jak zobaczycie, jego matka to była Regina Mochyła. czyli był, król polski był w 1/4 Rumunem i do tego idziemy dalej i spojrzymy, że w tej wątce, w tym wątku Mochyłów mamy koneksję z Serbią, a poprzez Serbię z innymi dynastiami bałkańskimi. I będzie jeszcze o Ruksandrze, innej córeczce, i syn jeden, Iliasz II, to przeszedł na islam. Tak mu się w życiu ułożyło. Był gospodarem po Piotrze między 1546 a 1551. Czyli jak widzicie, mówiłem, że będzie kilka religii.
A czy ja dobrze rozumiem, że z tego, co ty mówisz, wynika, że tam coraz bardziej się usadawia Turcja z każdą dekadą?
Ale do 1617 roku mamy tak naprawdę kondominium polsko-tureckie. Ale będziemy się jeszcze później wtrącać i będą się kozacy bardzo fajnie wtrącać. Zobaczysz, będzie bardzo ciekawie. Dlaczego ja obu tych władców bardzo cenię, i Stefana Wielkiego, i Piotra Resza? Za architekturę, za sztukę. Nie za sukcesy albo porażki na placu boju, ponieważ powstają wspaniałe wielkie monastery, o których trochę już wam opowiadałem, w Bukowinie. To jest mieszanka Bizancjum z gotykiem. Spór jest nawet o rozkład proporcji. Niektórzy mówią, że to gotyk mołdawski, późny gotyk.
Ten gotyk tam to jest coś zaskakującego.
No przychodzi od nas i przychodzi z Siedmiogrodu, od Węgrów. I cerkiew model to są takie trzy absydy z przedsionkiem od zachodu, tak przeczytałem. Franz von Doelger, bizantolog, uważał, że to jest układ starochrześcijański, symbol fos zoe. Po grecku światło i życie, czyli mamy splecioną literę omega, bo w środku jest O, fos, zoe. I wtedy macie układ takiego specyficznego krzyża. I kolejny element bardzo charakterystyczny to tak zwane sklepienia mołdawskie, dobrze powiedziałem, co widać? Wpływy ormiańskie. A jak wiemy, pamiętajcie, ja wiem, że to nie pasuje do obecnej sytuacji ze względu na konflikt Ormian z Azerami, ze względu na ludobójstwo na Ormianach popełnione przez młodych Turków. Ale przez wieki jest tak, że oprócz konfrontacji jest też koegzystencja, jest coś takiego, że sztuka ormiańska oddziałuje na islamską i vice versa. Są ze sobą bardzo splecione. Skąd tam Ormianie? No oczywiście znowu, no ruszają wzdłuż tego szlaku Dniestru i następnie na górę aż do Lwowa. I ze Lwowa do Zamościa i tak dalej, tak? To właśnie bardzo ważna jest ta koneksja mołdawska. I powstawały najróżniejsze teorie na temat tych fascynujących monasterów. Na przykład pan Józef Strzygowski stworzył teorię, że tu ewidentnie są wpływy starożytne. A jakie starożytne? Irańskie, aryjskie. No, nie ukrywajmy, że u niego możemy zobaczyć, to jest historyk, bardzo ciekawa osoba, pochodząca z Białej, tam gdzie mamy Bielsko-Biała. To tylko wam przypomnę, że Biała to była taka niemiecka wyspa, enklawa językowa. On miał na nazwisko Strzygowski, bo jego przodkowie to byli Polacy, którzy przenieśli się do Białej i się zgermanizowali w tej wyspie poprzez małżeństwa z Niemkami. Rodzina pochodziła spod Tarnowa. On jest jednym z największych historyków sztuki austriackich z przełomu XIX i XX wieku. Interesował się też tak sztuką bizantyjską, koptyjską, późnoantyczną, islamską z Egiptu. Prowadził badania w Kairze. Natomiast jest też bardzo ważny, tutaj Pawle, dla ciebie znalazłem, że na przykład bardzo dużą rolę odegrał w wypromowaniu sztuki Iwana Meśtrowicza, wybitnego, wielkiego rzeźbiarza chorwackiego, projugosłowiańskiego. Natomiast mamy ewidentnie, to są też takie nieciekawe czasy, że są te, prawda, rasistowskie różne teorie historii sztuki. Pan Józef twierdził, że późny antyk, co widzimy, że porządna indoeuropejska, czytaj, aryjska kultura została zepsuta wpływami orientalnymi, czytaj, semickimi. I jak napisał Jas Elsner, znalazłem taki piękny cytat, słuchajcie, Strzygowski przedstawił Helladę, tą właśnie późnoantyczną, jako piękną pannę, która sprzedała się staremu semicie, by stanowić klejnot w jego haremie. Co się stało ze sztuką Hellady? Sprzedała się staremu semicie, by stanowić klejnot w jego haremie. Widać wpływy majstrów ze Lwowa, niemieckich, wpływy majstrów z Siedmiogrodów, Meister z niemieckich oczywiście. I teraz tak, 8 z tych monasterów jest na liście UNESCO. 3 powstały w czasach Stefan Cielmare, Woronec nie jest na przykład, Putna nie jest, zaraz wam o nich opowiem. Oprócz tego jest coś takiego, że mamy na przykład taki monaster Arbore, bo nie tylko budują władcy, ale wybitni urzędnicy, arystokraci. Luca Arbore, potężny można władca, to on obronił przed nami Suczawy, przed Janem Olbrachtem. I potem Jan Olbracht musiał iść przez las i tam zginęło mu. Oczywiście pamiętajcie, że to była przesada. Straty ponieśliśmy. Wystraszyliśmy się. Reiterada. Panika, to trzeba przyznać. Ale straty zostały wyolbrzymione. No wiecie, no strach ma wielkie oczy. Następnie, no jak ten straszny Stefan, który miał opinię niemal niezwyciężonego w Przemyślu, zaczął namordować franciszkanów, to Przenajświętsza Maryjo, panika. Z nim Turcy i Tatarzy. W efekcie zapadła wtedy decyzja, Jan Olbracht zbudował i do dzisiaj mamy jako zabytek barbakan, piękne słowo z języka perskiego, i architektura islamska w Krakowie. Właśnie no. Wtedy panika może przyjdą aż do Krakowa. No Stefan może być z siebie dumny. Ale wracamy do Luki Arbore. Tam jest pochowany, jak będziecie, zobaczcie ten monaster, bardzo fajny. I grób jego jest wzorowany na grobie Kazimierza Jagiellończyka z Wawelu, z katedry wawelskiej. Mhm. Bo często był u nas wizytami dyplomatycznymi. Znowu nie tylko się z Lachami tłukł, ale też nas odwiedzał. Jeden monaster z tych 8 pochodzi z czasów Bohdana Ślepego, a 3 z czasów Petru Laresza, 1 jeszcze z czasów Mochyły, o którym opowiemy wam później. Na liście nie ma monasteru Putna, co mnie w sumie, powiem wam, zaskakuje, bo tam jest pochowany między innymi Stefan Wielki, jego żona Maria Mangub. Mamy jeszcze Bohdan Ślepy. Mamy monaster Probota. Tam jest pochowany Raresz. Też go nie ma na tej liście. Mamy monaster Woronec. Funduje Stefan. Co jest bardzo ciekawe, że mamy monaster Neamc, który jest bardzo ciekawy, ponieważ zbudował go Stefan. A pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy w poprzednim odcinku, właśnie w nim mieszkał Grzegorz Cambłak. Grzegorz Cambłak, który był metropolitą, gdzie właśnie napisał ten żywot męczennika świętego Jana. Sprawdziłem jeszcze raz, zajrzałem, słuchajcie, tam jest ta ciekawa sytuacja. Tak się zainteresowałem, jak on nazywa Tatarów. On ich nazywa Persami, więc trzeba naprawdę bardzo uważać. Średniowieczni Tatarzy stają się starożytnymi Persami, więc ostrożnie. On generalnie, Cambłak, znowu można pokazać tą koneksję z Bałkanami, bo przed pobytem w Mołdawii, w monasterze Neamc, był w bardzo pięknym monasterze Deczań, Wysoki Deczań w Kosowie, monaster serbski, arcydzieło sztuki średniowiecznej serbskiej, gdzie za to widać wpływy z właśnie włoskie, późno-romańskie i wczesnogotyckie. W XVIII wieku w tym monasterze przebywał Pajsjusz Weliczkowski. To jest bardzo ważny działacz religijny prawosławny, pochodzący z hetmanatu. Jego przodek to znany poeta, dziadek właśnie, pisał piękne wiersze, w tym po polsku. To takie były czasy. I Pajsjusz na początku przeniósł się do nas, do I Rzeczpospolitej, z hetmanatu, z tego rosyjskiej części Ukrainy. Ale no, wchodził, mówiąc eufemistycznie, w spory teologiczne z grekokatolikami i stwierdził, że lepiej wyjechać. Pojechał na górę Athos, a potem do Mołdawii. Jest on bardzo ważny dla prawosławnych, ponieważ pod koniec XVIII wieku wypromował tą ideę takiego mędrca, guru, można powiedzieć, prawosławnego, którego nazywano starcem. I ten wątek jest na przykład w braciach Karamazow u Dostojewskiego. I część jego szczątków jest w Neamc, jest dlatego centrum pielgrzymkowym, ważny ten monaster, i oczywiście te szczątki dzisiaj są relikwiami, tak? Więc jak widzicie, kolejna bardzo ważna koneksja z Ukrainą. I Raresz oprócz tego, że ufundował 3 monastery, które są na liście UNESCO i też takie, które nie są na liście UNESCO, a są wspaniałe, to oprócz tego pamiętajcie, że jakbyście byli mężczyźni, bo niestety kobiety nie mogą, na górze Athos, świętej górze prawosławnej, to tam jest monaster Kara, czarny, Kallou i tutaj Raresz odpowiada za jego gruntowną przebudowę. Tak jak ten monaster teraz wygląda, to jego zasługa.
Grecy
i...
nas na pewno słuchają. Karakalu, bo to jest dyftong na końcu.
Tak, Karakalu. Karakalu. Przepraszam, masz rację. Karakalu.
Masz rację, Greków,
przepraszam. Tak, troszkę jestem zmęczony. Natomiast, dlaczego Raresz jest tak ważny w kontekście monasterów i dlaczego warto te monastery zobaczyć? Co jest w nich najbardziej wyjątkowego oprócz form architektonicznych? Oczywiście wspaniałe, olbrzymie freski na zewnątrz cerkwi, że ściany są malowane na zewnątrz. I to jest coś niesamowitego i to przede wszystkim jego zasługa. I widać wpływy ruskie z Polski. I co widzicie? Że te wszystkie nasze podcasty to nie jest nasza wina, to się łączy. Że jak wam opowiadaliśmy o Supraślu, że do Supraśla przybywają artyści serbscy, pochodzący z Bałkanów, ale że przechodzą przez Mołdawię. Przez Wołoszczyznę. I nagle mamy coś takiego, że mamy monastyr, tak jak w Supraślu, gotycki, jeśli chodzi o architekturę, ale freski wspaniałe bizantyjskie. To tutaj mamy podobną sytuację, że mamy w Mołdawii łączenie się gotyku z Bizancjum. I Raresz odpowiada, to on jest fundatorem tych wspaniałych fresków. Te freski są niesamowite, bo zobaczycie co, że macie na przykład przedstawienia związane z hymnem liturgicznym, one się nazywały akatysty, to jest taki na przykład ku czci Matki Bożej, czyli Bogu Rodzicy. Do tego stopnia ten rodzaj hymnu był popularny, tego właśnie ku czci Bogu Rodzicy, że po prostu synonimem stało się pojęcie akatyst. I kiedy on był śpiewany? No na pewno na przykład w 626 roku i wtedy przypisuje mu się, że te śpiew, ta modlitwa pozwoliła ocalić Konstantynopol oblężony przez tureckich koczowników, Awarów i Persów. Tu można powiedzieć, no, że tak się połączyli ci Persowie z tureckimi koczownikami. I jak spojrzycie na te monastery mołdawskie, to Persowie zamieniają się w Turków. I którzy zdobywają Konstantynopol. Nagle się okazuje, że w 626 ludzie używają armat. No nie używali armat, a Turcy mieli olbrzymie armaty. Jedna była gigantyczna, zbudował ją Puszkasz. Mówię specjalnie tak trochę po węgiersku, bo to był Orban.
O.
Który był puszkarzem węgierskim. Mamy sąd ostateczny. Niesamowity, gigantyczny fresk, który co przedstawia? Wszyscy idą do piekła. Kto? Żydzi, Turcy, Tatarzy, Saraceni przedstawieni jako czarni, Ormianie i Łacinicy. Kim są Łacinicy? Polacy, Lachy. Bo z kim walczył Piotr Raresz? Z nami. Więc praktycznie wszyscy do piekła. Jak jeden mąż.
I co, czy to jest słaby koniec podcastu? Ja się pytam, że na końcu wszyscy i tak skończą w piekle.
Drogi Pawle.
Poza prawosławnymi.
Tak, oczywiście. Ale jest, pojawia się kolejny motyw. Aha. Bo nie możemy skończyć, że no ludzie w ogniu piekielnym. Moment. Jesteśmy w górach, tam gdzieś daleko, ale zawsze ten Dniestr płynie do morza. Więc mamy, słuchajcie, personifikację morza. Uosobieniem morza jest kobieta na... W tych freskach, one przedstawiają kobietę siedzącą na dwóch rybach. Widzicie ośmiornice, fantastyczne stworzenia morskie. Gdzieś tam w górach, więc wszyscy po prostu frutti di mare. Wszyscy się zastanawiali, spekulacje, skąd oni mogli być. Musieli być to ludzie, którzy znali morze. No to oczywiście możemy odpowiedzieć tak. No na przykład wiemy, że wśród malarzy byli Grecy. No więc przybyli z nadmorza czarnego. Więc kolejny raz... Zostawiamy was z tą koneksją, szlakiem handlowym północ-południe z nadmorza czarnego do Morza Bałtyckiego. I tu się zatrzymamy.
Jeśli mają państwo jakieś pytania, propozycje, uwagi, to zapraszamy do korespondowania z nami. Babel@tok.fm, babel@tok.fm. Proszę pisać na ten adres. A kolejny odcinek naszego cyklicznego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, już za tydzień, późno popołudniową, piątkową porą. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.